Bratem braterstwo, chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie pewne zarysy Pisma Świętego, bardzo ważne dla wszystkich z ludu Bożego, ważne dla tych, którzy są właśnie opisani w Piśmie Świętym jako ci, którzy byli wielkimi mężami Bożymi, którzy okazali swoją wierność Bogu, Jego obietnicom. Chciałbym, abyśmy w tych trudnych czasach, w których żyjemy, mogli mieć ich za wzór. Myślę, że ich mamy za wzór, ale ich postępowanie, ich wierność przed Bogiem niech przyświeca cały czas naszej drodze, naszej poświęcenia drodze ku Panu. Tytuł naszej lekcji to doświadczanie wierności. Za podstawę przyjąłem proroctwo Izajasza. Proroctwo Izajasza, 43 rozdział, a werset 2. Prorok Izajasz, 43 rozdział, a werset 2 mówi nam tak. Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, a jeśli przez rzeki, nie zaleją cię, pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, a płomień nie imie się ciebie. Drodzy braterstwo, bardzo wielka obietnica jest dana w tych słowach przez proroka Izajasza i dobrze, że została ona przez niego zapisana, Bóg tak pokierował, że w różnych miejscach Pisma Świętego różne przykłady i obietnice są wspomniane, opisane dla wierności całego ludu Bożego. W Starym i w Nowym Testamencie mamy w różnych miejscach zapisane różne treści, które pokazują nam, że Bóg powoływał pewne osoby do swojego dzieła, do swojego planu. Jednak to, że były one powołane, musiały one wykazać się miłością ku Bogu, dobrą wolą ku Bogu, musiały wykazać się swoją wiernością, aby to, kim są i jakie życie prowadzą, było przyjemne dla Boga. Bóg ich doświadczał, ćwiczył, szczególnie właśnie pod względem wierności i posłuszeństwa, aż do granic ich możliwości. Kogo Bóg szukał? Przede wszystkim, odpowiadając na to pytanie, możemy powiedzieć, że nie mógł szukać kogoś, kto jest doskonały pod względem swojego charakteru. Bo nikt z rodzaju ludzkiego po upadku Adama takim nie był. I nikogo takiego Pan Bóg nie mógł znaleźć. Więc jakie przymioty powinny cechować właśnie takie osoby, których Bóg szukał? Tak jak powiedziałem, nie mógł szukać doskonałości, już nie mówiąc pod względem ciała, ale pod względem charakteru. Bo apostoł Paweł, pisząc w liście do Rzymian, w 3 rozdziale, 10 wersecie, bardzo wyraźnie pisze, że nie ma doskonałego ani jednego, pod każdym względem. Dlatego Bóg, szukając takie osoby, nie szukał doskonałych umysłowo, moralnie, fizycznie, ale szukał takich, którzy chcieliby oddać Jemu swoje serce, oddać Mu swoją wolę i swoje posłuszeństwo. Gdy otwieramy Pismo Święte i znajdujemy Ewangelię Jana w 4 rozdział i 24 werset, czytamy takie myśli. Ojciec takich szuka, którzy by Go chwalili. Bóg jest duch. Kto wierzy w Boga, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Apostoł Paweł dodatkowo wyjaśnia nam w swoim liście do Żydów w 11 rozdziale i 6 wersecie, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Jak można podobać się Bogu, jeżeli ktoś nie wierzy, że jest Bóg? Jest to niemożliwe, jest to coś, czego nie można pogodzić. Oczywiście na innym miejscu Pisma Świętego czytamy, że miłość jest najważniejszą rzeczą, którą lud Boży, przede wszystkim lud Boży, musi w sobie wyrabiać i wyrobić. Jednak słowa, o których tutaj Pismo Święte mówi, odnoszą się już do tych, którzy uczynili pewne kroki w swojej wierze i w swojej wierze próbują zrozumieć albo już zrozumieli boski plan zbawienia ludzi, którzy już wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, Mesjaszem. Dlatego mając tą podstawę, jako podstawę wiary, mogą wyrabiać w sobie miłość. I dlatego w pewnym znaczeniu wiara jest jakby podwaliną, taką najważniejszą i pierwszą częścią życia chrześcijańskiego. Jest ona jedynym warunkiem, kiedy możemy zbliżać się do Boga. Jest jedynym warunkiem, przez który jakiekolwiek błogosławieństwa mogą spływać od Boga przez Pana Jezusa na nas. Gdy popatrzymy na Pismo Święte, to widzimy wielkie postacie, tak jak podkreśliłem na samym początku, wielkie postacie, z którymi Bóg był w bardziej zażyłych stosunkach niż z innymi z rodzaju ludzkiego. Mamy postać wielkiego męża Bożego Abrahama. Co on takiego uczynił, że jest takim wielkim mężem Bożym? Gdy popatrzymy, co apostoł Paweł zapisał w 4 rozdziale i 3 wersecie listu do Rzymian, to zauważymy, że uwierzył Abraham Bogu i przyczytano mu to za sprawiedliwość. Czy ktoś z nas chciałby, aby takie słowa padły względem nas samych? No, chcielibyśmy jak najbardziej. Jasno jest zapisane o Abrahamie. Czy z tego wynikałoby to, że ta wiara przykrywa mnóstwo grzechów? Z pewnością. Pismo Święte mówi nam, że z powodu naszej wiary w Odkupiciela, w Jezusa Chrystusa, możemy być uznawani za takich, których szata sprawiedliwości Pana Jezusa nas przykrywa przed sprawiedliwością Bożą. Dzięki niej możemy być poczytani za przyjemnych przed Bogiem. Możemy być uznani w Chrystusie jako jedynej drodze do Boga. Syn Abrahama, Izak. Cóż on takiego uczynił i co go wyróżniało jako męża Bożego, bardzo szeroko opisanego w Piśmie Świętym? No, z punktu ludzkiego Izak tak naprawdę nie uczynił nic wielkiego i nic zadziwiającego. Poza tym, że wierzył i przyjął do serca obietnice, które były złożone Abrahamowi. Nie postawił wielkich miast w tamtym czasie, jakichś budynków, które by sławiły Pana Boga. Tak jak powiedziałem, nie uczynił nic tak wielkiego i zadziwiającego, co mogłoby go tutaj na ziemi wspominać. Nie zbierał funduszy, tak jak to często widzimy w obecnych czasach. Ludzie często są bardzo mocno jakby stają się bardzo popularnymi i rozpoznawalnymi tylko dlatego, że zbierają fundusze na jakieś cele, na przykład religijne. I bez względu, jak godnymi pochwały mogą być takie uczynki, Izak nie był w żaden sposób w taki uczynek, w takie działanie zaangażowany. Jednak miał uznanie od Boga, bo jego serce było bardzo, bardzo blisko Pana Boga. Idźmy dalej. W Piśmie Świętym mamy bardzo wiele wersetów, które opisują nam Jakuba. Jakie czyny, czym zasłużył się Jakub, aby zasługiwać na takie szerokie opisy Pisma Świętego o jego osobie? Jakie czyny, co zrobił, że zasługiwał na przedniejsze miejsce w historii ludu Bożego i na ten szczególny zaszczyt być ojcem narodu izraelskiego? Gdy czytamy jego historię, a przecież pamiętamy, bo często sobie powtarzamy albo sobie czytamy historię Izraela, to nie ma specjalnie wielkich jego czynów, poza tym, że kultywował w swoim sercu to, co zostało obiecane Abrahamowi i to, co zostało pośrednio obiecane jemu jako ojcu narodu izraelskiego. On wierzy w tą przysięgę, która została złożona jego dziadkowi Abrahamowi. I to przenikało całe jego życie. Drodzy braterstwo, nam czasami jest bardzo trudno, albo nawet jest to niemożliwe, aby oceniać serce i intencje serca drugich osób. Nawet powiem więcej, no nie za bardzo jesteśmy uprawnieni do tego, bo to w sposób idealny i doskonały czyni Pan Jezus i Pan Bóg. Ale wydaje się, że Jakub na podstawie tego, co mamy zapisane w Piśmie Świętym, całkowicie przyjął do swojego serca tą obietnicę, która była jego dziadkowi złożona. On wierzył w tą przysięgę zatwierdzoną, jako zatwierdzone przymierze, które było zawarte z Abrahamem. I według tego postępował, chociaż często opisy biblijne nam tego do końca nie pokazują. Natomiast gdy popatrzymy na całe jego życie, możemy stwierdzić, że był wiernym Bogu. Całe jego postępowanie, całe jego życie tego dowodzi. Jego syn Józef. No tutaj już troszkę więcej możemy powiedzieć, bo jego doświadczenia i w rodzinie, i w Egipcie pokazują, że jego życie było pełne wiary w Boga. Jego postępowanie. Pomimo wielu, wielu trudnych, a nawet bardzo ciężkich doświadczeń wskazywało, że ma ufność w Bogu. Dokonał więcej niż jego poprzednicy dla narodu izraelskiego, dla swojej rodziny, a w przyszłości dla narodu izraelskiego i bardzo mocno przysłużył się światu. Tak, dobrze, braterstwo, słyszeli? Światu. jego bliskie postępowanie i wiara i ufność w Bogu doprowadziły do tego, że nie tylko Pan Bóg pozwolił i zamierzył jego najbliższą rodzinę wybawić z głodu, ale również naród egipski. Oczywiście patrząc na całą historię, która jest zapisana w Piśmie Świętym, możemy wywnioskować, że tak go Pan Bóg prowadził, ale musiało być to połączone z jego wiernością. Bez jego wierności tym obietnicom, które były Izraelowi obiecane, nie mógłby tego uczynić. Ale mimo to Pismo Święte, pokazując jego wielkie czyny, Pismo Święte wystawia nam Józefa nie tylko z powodu jego wielkich czynów. Kładzie nacisk przede wszystkim na jego, no można powiedzieć, takie mniejsze wydarzenia, w których był główną postacią. My je doskonale znamy, nie będę ich tutaj wszystkich przytaczał, ale bez wiary w Boga tak naprawdę Józef gdzieś tam byłby schowany z wszystkimi swoimi przodkami i być może prawdopodobnie zapomniany. Jego wiara była mocą, która go trzymała w męstwie i w pokoju serca, nawet w tych trudnych doświadczeniach, o których Pismo Święte nam mówi. Wiara zachowała go od bardzo ważnej rzeczy, od upadku przed Bogiem. Co by było, gdyby on sprzeniewierzył się i upadł? Tak? Żona Putyfara bardzo mocno napierała na niego, aby zgrzeszył. My znamy tą historię. Jego wiara i ufność w Bogu, wiedząc, jakie doświadczenia może przejść, doprowadziła do tego, że nie zgrzeszył. Lecz w tych trudnych doświadczeniach był tym, który jeszcze pocieszał tych, którzy byli w takim stanie jak on. Jego wiara była podstawą społeczności z Bogiem. Uzdolniła Józefa do wyłożenia snów, które doprowadziły go aż na drugie miejsce po faraonie w Egipcie. Mojżesz, wielki mąż Boży Mojżesz, był prawdopodobnie najsłynniejszym ze wszystkich wspomnianych przez Biblię mężów Bożych. Był możnym w mowie i w uczynku. Przez 40 lat, nawet więcej, jeszcze w Egipcie, zajmował się Izraelem, aby go wyprowadzić z ziemi egipskiej. Jego wielkość jako wodza tego narodu, prawodawcy, tego, który rozsądza pewne rzeczy w Izraelu, dodaje mu blasku, powagi do jego postaci. Jednak to nie wszystko. Jego wiara, przede wszystkim jego wiara, pokazała, że jest najznamienniejszą postacią w historii Biblii. Ktoś może powiedzieć, jego osoba jest zbyt mocno ukazywana w Biblii. Jest być może specjalnie wystawiana na widok publiczny i zachwalana. Nie możemy się z tym zgodzić. Gdy czytamy bezstronnie księgi mojżeszowe, to jego wiara i jego postępowanie jest określane w sposób prosty i szczery. Jego wypowiedzi dodają nam pewnych dowodów do tego, że jesteśmy w tym przekonani. Mojżesz bez Boga byłby zwykłym człowiekiem. Mojżesz chodzi z Bogiem. Bez wiary nie dokonałby niczego. Te dwie osoby plus wiara Mojżesza dokonały takich wielkich czynów, które mamy zapisane w Piśmie Świętym. Ta kombinacja, Bóg przede wszystkim, Mojżesz, wiara i jego posłuszeństwo i kierownictwo Boże dokonały tych wielkich czynów, wyprowadzając naród izraelski z Egiptu. Jak wielkim był Mojżesz? Mamy zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej. 5 Księga Mojżeszowa, 18 rozdział i 15 werset. 18 rozdział i 15 werset. Proroka spośrodku ciebie, z braci twoje, jaką ja jest, wzbudzi tobie Pan, Bóg twój, i jego słuchać będziecie. Drodzy braterstwo, gdy popatrzymy na te postacie, to jedną główną cechą ich jest wierność Bogu i jego słowu. Abrahamowi wystarczyło, że Pan Bóg powiedział: w tobie rozmnożę i uczynię z ciebie naród wielki. I to wystarczyło Abrahamowi, aby jemu uwierzył. 100% wiary. My też wierzymy. Staramy się według tej wiary postępować. Pismo Święte w bardzo, bardzo wielu miejscach pokazuje nam, jakimi mamy być. To byli wielcy mężowie Boży, którzy pokazali nam, że mają boskie i mieli boskie uznanie, bo byli Bogu wierni. Jak ta rzecz ma się w stosunku do nas? Czy najważniejszą rzeczą dla nas jest, aby być wiernymi Bogu i mieć nad sobą i dla siebie pewne błogosławieństwa Boże, jego łaskę i uznanie? Bardzo dziwną rzeczą byłoby, gdybyśmy powiedzieli, że nie chcemy boskiego uznania. Zaprzeczalibyśmy wszystkiemu, co do tej pory żeśmy czynili. No jak nie chcemy boskich błogosławień? Chcemy jak najbardziej i jak najwięcej. Jednak boskim błogosławieństwem dla nas nie zawsze jest to, co nas cieszy i raduje. Błogosławieństwem dla nas również mogą być pewne doświadczenia, które mają w nas wyrobić pewne rzeczy w naszym charakterze, a przede wszystkim naszą miłość i naszą wiarę do Boga. Pismo Święte pokazuje nam, że doświadczenia, które lud Boży przechodzi, doświadczają wiarę ludu Bożego, sprawiają, że ta wiara wzrasta, wzmacnia się, rozwija się. Możemy powiedzieć więcej, nasza wiara i ufność Bogu powinna być coraz bardziej silniejsza z każdym dniem, z każdym tygodniem, miesiącem, rokiem. Nasza ufność Jemu powinna być coraz silniejsza. Gdy u sęku naszego życia powinna być potężna. Tak? Potężna. Tak to powinno wyglądać. Gdy się nie rozwijamy, no wiara nie rośnie. Ufność w Boga nie rośnie. Te wszystkie elementy są nieodzowne do tego, abyśmy mogli zwyciężyć. Tutaj możemy zauważyć pewne niebezpieczeństwa, które mogą nas atakować. Szatanowi nigdy nie podobały się osoby, które wierzyły i ufały w Bogu. On stosuje całą paletę różnego rodzaju nacisków i wpływów, obciążeń, abyśmy my nigdy swej wiary i ufności w Boga nie rozwijali. Próbuje, abyśmy jej nie rozwijali. Jakby mówi tak, jak będziesz wierzył w Boga, którego nie widać? Czasami Maciuś mi mówi, no ale Boga nie widać, nie widać, co On robi dla nas i tak dalej. No jak to dziecko? Ja mówię, a nie widzisz, ile rzeczy cię otacza i to jest wszystko dzięki Panu Bogu. No ale ty pracujesz, idziesz do pracy, kupujesz pewne rzeczy i je mamy. Ale błogosławieństwo jest w tym, że Pan dopomaga w tych różnych działaniach, abyśmy pewne rzeczy mieli, które są nam potrzebne. Czasami pewne niebezpieczeństwo jest, że szatan podsuwa takie różnego rodzaju sugestie, żeby bardziej opierać się na ludziach, których widać. No i ludzie tak robią. Gdy popatrzymy na ogół chrześcijaństwa, ludzie muszą mieć generalnie coś, co mogą dotknąć, co mogą zobaczyć. Czyli wiara w człowieka. Ile ludzi przekonało się, oczywiście no, po nie w czasie, że wiara w człowieka wywodzi ich na manowce. No jeżeli wiara w człowieka, to wiara w to, co ten człowiek czy ci ludzie mówią. Nie to, co Biblia mówi, co Bóg mówi, ale to, co ludzie mówią. Ludzkie różne teorie wprowadza, aby jak najbardziej zniekształcić to, co Bóg w Piśmie Świętym zawarł. I wszystko to jest w zamian za to, co Pismo Święte mówi. Wierz i ufaj Panu Bogu i Jego Słowu. Gdy popatrzymy na historię, to możemy zauważyć, jak wielu właśnie, w cudzysłowie, połamało się na właśnie tych ludzkich teoriach, praktykach, było powstrzymywanych od prawdziwej wiary w Boga. Byli odciągnięci od właściwej, jedynej słusznej drogi wytyczonej przez Pana Jezusa. Byli powstrzymywani przez różne praktyki, fałszywe wierzenia, różne inne czynniki, aby tylko nie zrozumieć i nie być przy prawdziwym Bogu. Ilu jest teraz takich, którzy bardziej poważają nauki ludzkie, różnego rodzaju teorie, przesądy, a Słowo Boże no jakby je zaniedbywali, tak? Przyznają się, jesteśmy chrześcijanami, ale tak naprawdę, gdy staramy się im coś przedstawić z tego Słowa Bożego, nie da rady. To Słowo Boże tak naprawdę ich odpycha. Koniecznym jest, drodzy braterstwo, więc abyśmy zawsze uznawali tych, których Pismo Święte uznaje za prawdziwych naśladowców Bożych. Bóg zawsze używał różnych sług w różnym czasie i różnych przywódców i nauczycieli między swoim ludem. Musimy również bardzo często sobie przypominać, że i szatan używa i ma swoich sług, że ma swoich przywódców do tego, aby zniekształcać prawdziwe i czyste nauki Słowa Bożego. Musimy pamiętać i mieć zawsze na uwadze, że powinniśmy pilnie i mocno rozeznawać, czy prorocy Boży są prawdziwi, czy pochodzą od przeciwnika. Wierność ich i prawdziwemu Słowu Bożemu jest tym probierzem, czy dana jednostka pochodzi w tym zakresie od Boga, czy od przeciwnika. Chciałbym zacytować proroctwo Izajasza, 8 rozdział. Prorok Izajasz w 8 rozdziale, a w wersecie 20 mówi tak. 8 rozdział i werset 20. Do zakonu raczej i do świadectwa, ale jeśli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, w którym nie ma żadnej zorzy. Słowa, w którym nie ma żadnej zorzy. Jak moglibyśmy to określenie takim w naszym języku określić? Pustosłowie. Jeżeli w słowach nie ma tego czegoś, tak trudno to określić, nie ma przyszłości, obietnic, nie ma tej zorzy, o której tutaj Izajasz mówi, to wszystkie słowa, które są wypowiadane, są tak naprawdę pustosłowem. Dobrą rzeczą jest, abyśmy sobie postanowili, że będziemy w sobie rozwijać wiarę. A to dziwne stwierdzenie. Bo ktoś powie, wiara nas doprowadziła do tego, że my już dawno interesujemy się Słowem Bożym. Tak, zgadza się. Ja też. Ale jest to nieodzowne w każdym dniu, abyśmy byli wiernymi Bogu. Bo wierzymy, że jest Bóg, ale musimy naszą wiarę tak rozwijać, aby ona była widoczna i odczuwalna nie tylko przez nas, ale żeby przede wszystkim była przyjemna Bogu i widoczna dla naszych współbliźnich. Poprzez to będziemy upewniać się, że będziemy i posiadamy umiłowanie i zamiłowanie do prawdy Bożej. Że mamy poważanie do Słowa Bożego. Że nie będziemy żałować czasu poświęconego na czytanie i studiowanie Słowa Bożego. Że nie będziemy żałować energii na studiowanie Słowa Bożego i Jego planu. Że będziemy lepiej poznawać Jego prawdę. A co się dzieje, gdy poznajemy prawdę Bożą? Uwalniamy się od wszelkich złych rzeczy i wpływów. Chciałbym tutaj jedno zdanie zacytować brata Russella. Brat Russell pisze tak. Ktokolwiek zaś miłuje pieniądze, chwałę u ludzi, ludzkie zaszczyty i tym podobne rzeczy, więcej niżeli Boga i Jego Słowo, nie może spodziewać się, aby mógł dostąpić właściwej znajomości Boga, na której właściwa wiara i posłuszeństwo mają być budowane. Ja nie muszę komentować tych słów. One są całkowicie prawdziwe. Przepraszam, tak się schylam co chwileczkę, ale nie umiem sobie ręką tutaj przesunąć. Dlatego nasza wiara i chęć naszego posłuszeństwa wobec Pana Jezusa i Pana Boga pokazuje nam, że cały czas jesteśmy w szkole ćwiczeń. Tak? Cały czas ćwiczymy się, bo cały czas nam czegoś nie dostaje. Cały czas czegoś nam brakuje albo nie do końca umiemy w tych różnych ćwiczeniach i doświadczeniach wyrobić sobie pewnych elementów naszej wiary i naszego posłuszeństwa i naszego poświęcenia, które by były adekwatne i takie, aby Bóg je mógł w taki dobry i błogosławiony dla nas sposób przyjąć. Powiedzieliśmy o Abrahamie, że uwierzył Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Był gotów dostosować się i zastosować do tego, co Bóg mu zaproponował. Opuścił ziemię, w którą żył i poszedł gdzieś do miejsca, o którym tylko Bóg mu powiedział, że mu da ziemię. A ilu z nas mogłoby tak zrobić? Bóg mówi, pojedź tam. No dobrze, to pojedziemy. Nie, pieszo. Może na wielbłądzie, może na rowerze. Samochód zostawiasz. To już tak może inaczej by to troszkę wyglądało, prawda? Oczywiście czasy Abrahama i czasy nasze są zupełnie różne, ale spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak byśmy postąpili, gdyby otwarła się jakaś sposobność służby i mielibyśmy propozycję, aby działać w tym zakresie, ale gdzieś, gdzie nie znamy warunków i tak dalej, na przykład w Afryce. No, byśmy się bardzo poważnie chyba zastanawiali, tak? Ale Abraham miał taką wiarę i w taki sposób postąpił i Bóg to docenił i miał Abraham i jego błogosławieństwo. Dostąpił obietnicy. Jak Bóg doświadczał Abrahama? 25 lat. Rozmnoży cię w naród wielki, ale nie powiedział mu po 25 latach. Kto z nas mógłby czekać 25 lat na coś? To czasami mówimy, że Jakub tam pracował, odpracowywał za żonę 7 lat, a za Rachelę znowu drugie 7, no to 14, a 25? To być może moglibyśmy o pewnych rzeczach zapomnieć. Bóg nie zapomniał. 25 lat Abraham czekał na potomka. Mając 100 lat urodził mu się Izak. Jakie doświadczenie, jaka próba wierności i posłuszeństwa Abrahama wyłania się w tych doświadczeniach. To doświadczenie nie było w celu złamania jego wiary i Bóg nigdy nie daje doświadczeń, aby złamać kogokolwiek z ludu Bożego, aby go w jakiś sposób przygnębić albo podłamać. Widocznie pewne doświadczenia są nam nieodzowne, aby trwały tyle lub długo lub krócej. Jego charakter wyrobiony w tych doświadczeniach zapewne bardzo podobał się Panu Bogu. Blask jego postępowania, w cudzysłowie, jego blask postępowania był bardzo znamienity wśród tych, którzy w tym czasie żyli. Zauważamy również, że Izak, Jakub byli najpierw ćwiczeni i dopiero gdy nauczyli się dobrze polegać na Bogu, nauczyli się dobrze tej lekcji, na poleganiu i posłuszeństwie Bogu, Jego przymierzu, wtedy otrzymywali konkretne błogosławieństwa od Boga. Tak samo widzimy u Józefa, tak? Przytoczyliśmy parę przykładów z jego życia. Z początku bardzo trudnego, z wieloma zawodami. Tak? Gdy chwalił się przed braćmi, przed ojcem, swoimi snami, jak go potraktowano. Lecz przez te wszystkie doświadczenia stał się silnym. Tak? Bóg doprowadził do tego, że był drugą osobą w Egipcie. Bez tych doświadczeń on nie mógłby tam być. Byłby za słaby. Tak? Te doświadczenia wzmocniły go do takiego stopnia, że mógł sobie poradzić z różnymi kwestiami, będąc drugą osobą w Egipcie. My to czasami tak czytamy, a Egipt, druga osoba, faraon. To była potężna, drodzy braterstwo, cywilizacja w tamtym czasie. To nie było jakieś tam państewko, jakieś tam księstwo typu Andora. Było potężne, potężne państwo w tamtym czasie. On musiał przejść pewne doświadczenia, które go przygotowywały do tego, aby być tym dostojnikiem i żeby mieć moc i wpływ do tego, aby pomóc tylu ludziom. Tak samo sprawa miała się z Mojżeszem. Jego doświadczenia uczyniły go mężem twardym, tak? Odpornym na różne rzeczy, które podczas 40 lat podróży po puszczy, po pustyni go spotykały. A jak skromnie siebie oceniał. Tak skromnie, że nie czuł się być godny, aby Pan go wybierał na wodza ludu izraelskiego. A Pan go powiedział, nie, ty jesteś zdolny, ty masz odpowiedni charakter. Twoja wiara i twoje posłuszeństwo względem mnie jest odpowiednie do tego, abyś naród izraelski mógł prowadził. Dopiero po zapewnieniu, że to ja, Pan Bóg, będę wodzem Izraela, a ty będziesz pośrednikiem i będziesz prowadził Izraela, doprowadziło do tego, że Mojżesz w skromności, wielkiej swojej skromności podjął się tej służby. Drodzy braterstwo, widzimy w tym wielką naukę, że te wszystkie próby, doświadczenia, o których Pismo Święte nam mówi, były dostarczane od Pana Boga ku wyrobieniu odpowiednich charakterów starożytnogodnych, szczególnie pod względem ich wiary. Być może to, że my mamy ogrom różnej literatury, wiedzy, różnych tłumaczeń, mówi nam, no ale oni tego nie mieli. Ale Panu Bogu wystarczyło część, Panu Bogu wystarczyła część tego, co wiedzieli i czym ufali. To wystarczyło, że Bóg ich przyjął. Cieszymy się, że oni z tą nadzieją zakończyli swój żywot, że w ich sercach i w ich umysłach do ostatniego dnia ich życia ta ufność i ta wiara z nimi była. Wierzymy, że czekają na wielką nagrodę przy zmartwychwstaniu. ponieważ okazali się wiernymi. Łącznie z tym apostoł mówi, że w boskim planie różne inne klasy, szczególnie małe statko w wieku Ewangelii, było powoływane do służby i do wierności, do posłuszeństwa Panu Bogu. Do jeszcze większych przywilejów były dane jednostki angażowane. Te wszystkie doświadczenia, które przechodzili ci wierni wieku Ewangelii, były dla nich błogosławieństwem. O wiele większym niż tym, którzy jako starożytni ojcowie Starego Testamentu mieli w swojej wiedzy. Jak to określa apostoł Paweł? Apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Żydów, poczytajmy te myśli, 11 rozdział listu do Żydów, a 13 werset mówi tak. Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka je upatrując, cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, iż są gośćmi i przechodniami na ziemi. Konkretne potwierdzenie apostoła Pawła, kim oni byli. Odwrócimy jedną stronę dalej i w tym 11 rozdziale, wersety 39 i 40, mamy takie słowa zapisane. A ci wszyscy, świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy. Przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Wspaniałe słowa. Pełni wiary. Jakbyśmy my chcieli, aby Pan Bóg powiedział o nas, jesteście pełni wiary. Co mamy przypuszczać o próbach zastosowanych do wiernych wieku Ewangelii obecnie? Czy możemy wnosić, że Bóg, który doświadczał wiary i zawsze u wszystkich ta wiara zostanie doświadczona, czy była doświadczona, czy jest doświadczana, czy będzie doświadczana, tych, którzy ćwiczył w starożytności, w wieku Ewangelii, obecnie, w wieku tysiąclecia, względem wszystkich tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Oni wszyscy będą musieli i będą musieli mieć wypróbowaną wiarę. Myślę, że wiek tysiąclecia to wiek bardziej widzenia, tak? Te pewne rzeczy, pewne elementy wiary przestaną funkcjonować. Chociaż Bóg dalej będzie niewidzialny i ludzie, którzy dotąd w Boga nie wierzyli, będą musieli uwierzyć, że jest i uwierzyć w to, co Pismo Święte mówi. Wiara jest dotąd próbą dla wszystkich, którzy chcą się podobać Bogu. Dlatego Bóg zawsze wybierał tych, którzy posiadali wiarę, którzy umieli wiarę wprowadzić w czyn względem Pana Boga. Wszelkie przywileje i błogosławieństwa od Boga chwilowo na razie należą do tych i są skierowane do tych, którzy są wierzącymi w Boga. Muszę troszeczkę skrócić, za dużo sobie przygotowałem. Wszyscy ci, którzy w czasie wieku Ewangelii byli powołani, aby otrzymać te specjalne obietnice, musieli okazać swoją ufność tej części prawdy, którą otrzymywali. My cieszymy się błogosławieństwami ogromnej ilości prawdy wytłumaczonej przez sług pańskich, ale ci nasi bracia poprzednicy żyjący gdzieś tam w wiekach średnich czasami żyli i wierzyli w błędy, a mieli tylko jakąś dozę czystej prawdy. I tej prawdy się trzymali. Okazywali swoje poświęcenie nie tylko swoją wiernością, swoim postępowaniem, ale przede wszystkim swoją miłością wobec Pana Boga i Pana Jezusa. I jak to się objawiało? Chciałbym zacytować pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy rozdział i 7 werset, bardzo znany werset. Pierwszy rozdział i 7 werset. Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale, ku czci, ku sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa. Doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto. Tak? Złoto jest, nie ma, czasami jest tańsze, generalnie jest drogie. A wiara daleko droższa niż złoto? Trudno to tak materialnie określić. Ale jeżeli gram złota kosztuje tam, nie wiem, 180 zł gdzieś, czy tam 200 zł, to jeżeli daleko droższe, to ile? Jak daleko? 3000? To tak mówię, żeby tak jakoś to troszkę mogliśmy bardziej zrozumieć. A to jest nie do zrozumienia. Bo każdego wiara jest indywidualna przed Bogiem. Każdego Pan Bóg indywidualnie z jego wiary błogosławi. Jednego mniej, drugiego więcej. Złoto ma szczególną wartość. To możemy powiedzieć wszyscy bezsprzecznie. Dlatego, że jest go stosunkowo mało. I trudno je znaleźć, wydobyć, oczyścić i tak dalej. To są różne elementy, żeby złoto, które nasze żony czasami mają na palcach czy w uszach, mogło lśnić takim blaskiem. Ale stosunkowo jest go mało. I jego wartość zginie z nowym porządkiem rzeczy. Złoto będzie miało jakąś wartość, ale nie taką, jaką teraz ludzie mu przypisują. Dlatego małe statko to złoto, tak? To złoto, specjalne narzędzia Boże, których Bóg wybrał i ćwiczył przez różne bardzo ciężkie doświadczenia, o których my nie mamy za bardzo pojęcia, bo nie przechodziliśmy nigdy takich doświadczeń i nawet nasi starsi bracia aż takich doświadczeń, co wcale nie umniejsza ich doświadczenia, nie przechodzili, jak to było w czasie wieku Ewangelii, szczególnie gdzieś tam w średniowieczu. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, jak to wyglądało na stosie, to wystarczy wziąć zapalniczkę albo zapałkę i sobie tak troszkę pod ręką, sprawdzić. To taka drobniutka namiastka tego, co kiedyś nasi wielcy poprzednicy z małego statka w wieku Ewangelii przechodzili. Jak ich wiara w Boga była próbowaną. Dlatego nie dziwimy się, że Pismo Święte opisuje nam te wielkie, zaszczytne obietnice, które były im ofiarowane. A w ostateczności boska natura w chwale, czci i nieśmiertelności, co jest dla nas nie do pojęcia. Nie potrafimy tego, przepraszam, może ja tego nie potrafię zrozumieć. Stąd doświadczenia tej klasy były tak bardzo wielkie i bardzo ciężkie. Ale okazali się wiernymi. Czego więc Bóg szuka wśród ludu Bożego? Charakterów, które można rozwinąć, które chcą się rozwinąć. Bo każdy ma charakter, ale nie każdy chce się rozwinąć. Nie każdy chce przyjść do Boga, do Pana Jezusa, do Pisma Świętego. Bóg szuka tych, którzy chętnie, tak jak Abraham, Izak i ci wielcy mężowie Boży, przyjmą Jego obietnice i Jego błogosławieństwa, jeżeli będą rozwijać się pod Jego możną i wielką ręką. W takich Bóg zapoczątkowuje rozwój Jego wiary. Jest moment, w którym oceniamy sercem i umysłem i rozpoczynamy naszą wiarę. Pierwszym elementem jest wierzenie w Pana Boga, w Pana Jezusa, jako mądrego i prawdziwego i wszechpotężnego Boga. I drugim elementem jest wierzenie w Jego, objawienie się w Jezusie i Jego Synu, przez którego On w Jego ofierze przygotował przykrycie naszych niedoskonałości z mas przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Są to najważniejsze prawdy odnośnie naszej wiary, których musimy się trzymać. I pod tym względem niewątpliwie Pan Bóg będzie nas doświadczał. Abyśmy się okazali, jakim jesteśmy. Czy mamy tam domieszki żużlu, jakiś kamieni, piasku w tym materiale, który chce wytopić, tak jak żeśmy czytali? Czy ten materiał już jest prawie czysty, czy lśni blaskiem? Dlatego nasza wiara musi wzmacniać się z każdym dniem, miesiącem i rokiem. Przez te różne doświadczenia nasza wierność Bogu i Jego Słowu musi dojść do takiej stateczności i mocy, że będziemy tak mocno ufać Panu Bogu i Panu Jezusowi, że chociaż nie jesteśmy w stanie ich pojąć, tak jak ci wielcy mężowie wierzyli w Bogu, to jednak nasza wiara w tym zakresie nie potknie się. Chociaż moglibyśmy przechodzić wiele prób i doświadczeń. Taka nasza wiara powinna być. Ktoś może powiedzieć, ja nie chciałbym takich doświadczeń, bo boję się, że w tych doświadczeniach mogę upaść. No zawsze jest taka możliwość. Jednak Bóg w Piśmie Świętym nam mówi, że nie da nam na nasze barki i na nasze plecy większego ciężaru, niż możemy znieść. Bóg w sposób doskonały, musimy Mu w tym momencie zaufać, w sposób doskonały dozuje nam pewnego rodzaju doświadczenia. Żebyśmy mogli na Bogu, jako na najwyższej istocie we wszechświecie, budować naszą strukturę wiary, naszego charakteru, naszą symboliczną budowlę jako na złocie, srebru i drogich kamieniach. Niech ta słoma i to siano i to drewno gdzieś tak w tych doświadczeniach spłonie. Są to elementy nietrwałe. Widzimy czasami jakieś budynki, budowle z drewna, które mają nawet kilkaset lat. Wczoraj akurat tak się złożyło, no troszeczkę nieświadomie, ale być może i świadomie. Zobaczyłem drzwi w Anglii z drewna, z okuciami metalowymi, które mają 14 wieków. Przynajmniej tak było napisane. Czyli drewno nie jest aż takim materiałem, który by aż nie przetrwał tylu lat. Ale generalnie bez jakiejkolwiek konserwacji drewno jest bardzo słabym materiałem, który po pewnym czasie spróchnieje i nic z tego nie ma. A słoma i siano to już tym bardziej. Także budujmy na tym, co jest trwałe, tak? Złoto, srebro, kamienie, one jakbyśmy nie przetapiali, co z nimi nie robili, one zawsze będą miały swoją wartość. Te wszystkie inne rzeczy są nietrwałe, są nie mają takiej wartości. Dlatego nasza wiara powinna być budowana na tych dobrych fundamentach. Wszyscy z ludu Bożego muszą przechodzić szkołę doświadczeń i prób, aby mogli ostatecznie uzyskać uznanie Boga, Pana Jezusa. Pocieszającym jest to, że Pismo Święte mówi nam, że w tych każdych doświadczeniach, lżejszym, trudniejszym, ciężkim, niebezpiecznym, Pan zawsze będzie z nami. W każdym elemencie i w każdym czasie ucisku Bóg będzie z nami. Pismo Święte więcej mówi. On nam współczuje w tym doświadczeniu i bardzo chce, abyśmy w nich wytrwali. Gdy przychodzą cierpienia i utrapienia, choroby i różne bolesne i nieprzyjemne rzeczy, On zawsze jest z nami. A czy my jesteśmy zawsze z Nim w tych doświadczeniach? My byśmy tak jako ludzie chcieli się bardzo szybko uwolnić z tych ciężkich, trudnych, takich przykrych, bolesnych doświadczeń. A Pan mówi, nie, jeszcze musisz pewne rzeczy w sobie wyrobić. Jeszcze troszkę cierpliwości, jeszcze innych zalet, które są Ci potrzebne. Bez tych zalet nie odrzucisz tej słomy, siana i drewna. Wody utrapień, zawodów, zakłopotania, ucisku będą nas zalewać, albo być może już nas zalewają. I nie mamy z nimi płynąć, z prądem tej wody. Ale musimy stanąć, jak się to mówi, okoniem i iść pod prąd, jako dobrzy żołnierze Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli iść pod prąd. Potrzeba dużo siły. W tym czasie nawet pojawiła się odwaga. Tak? Pewne rzeczy są tak jaskrawo przeciwne Biblii, że wypowiadanie się publicznie przeciwko nim może sprowadzić na nas pewne dodatkowe doświadczenia, do których potrzebna jest odwaga. Nasze źródło zapewnienia, że Bóg jest z nami, jest właśnie w naszym wersecie podstawowym. Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą. Chciałbym jeszcze na zakończenie przypomnieć, że w tym dniu złym jest wiele rzeczy, które nas atakują. Szatan cały czas nas atakuje. A Pismo Święte mówi nam tak, że możemy i chcemy, a nawet mamy w naszym poświęceniu obowiązek przywdziać zbroję Bożą. W niej mamy walczyć przeciwko tym złym rzeczom, abyśmy mogli nie tylko atakować na przykład błędy, ale odpierać ataki przeciwnika i pozostać w wierze. Braterstwo nie zauważyli, jak ja to powiedziałem, zbroję Bożą. Apostoł Paweł mówi nie zbroję Bożą, ale zupełną zbroję Bożą. Czasami możemy zobaczyć jakiś film, gdzie spotykają się jacyś rycerze i walczą, bo jest jakaś bitwa. I co się dzieje z takim rycerzem, który by nie miał zupełnej zbroi? No łatwo go unieszkodliwić i łatwo mu odebrać życie. Zupełna zbroja dopomaga, że w te najczulsze miejsca, tam gdzie nie ma tej zbroi, ci przeciwnicy próbują dźgać tego rycerza, tego wojownika, żeby go unieszkodliwić w tej zbroi. Co z tego, że on będzie miał tu przyłbicę i będzie taki cały w zbroi, jak w pewnych miejscach tej zbroi nie będzie i w tych miejscach ten przeciwnik go będzie atakował. Szatan właśnie w taki sposób atakuje. Czasami, nie mówię, że specjalnie, ale przez jakąś nieuwagę pewnych rzeczy nie dostrzegamy i tu nas uwiera, tam gdzieś coś, ściągamy tą zbroję, a przeciwnik tylko próbuje w to miejsce jakiś sztylecik wepchnąć, tak? Próbuje nas unieszkodliwić i próbuje nas przynajmniej zranić. Już kończę, drodzy braterstwo, bo troszeczkę czasu. Na zakończenie chciałem tylko zacytować bardzo takie pobudzające nas wersety. Pierwszy jest zapisany w liście apostoła Pawła do Filipian w 4 rozdziale i 13 wersecie, też werset znany, ale warty przypomnienia. Krótki. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. I drugi werset to drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział, a werset 9. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział, werset 9. Ale mi rzekł, dosyć masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Raczej się wtedy więcej chlubić będę w krękości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. Apostoł Paweł pisze o Panu, że jego moc wykonywa się w słabości, tak? A moc Pana Jezusa w naszych słabościach. Apostoł Paweł pisze, że wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. Im bliżej będziemy Pana Jezusa, Pana Boga, w tych różnych doświadczeniach, tym bardziej ten werset będzie dla nas ważniejszy, bardziej może prawdziwszy, że wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. A jeżeli będziemy w trudnych i w ciężkich doświadczeniach, będziemy mogli sobie przypomnieć właśnie ten 12 rozdział, 9 werset, że moc moja, mówi Pan, wykonywa się w słabości. Z tych słów, drodzy braterstwo, z tego krótkiego wykładu życzę Wam błogosławieństwa Bożego w tym zakresie, abyśmy mogli wszyscy wytrwać i znaleźć się w ostatecznym rozrachunku w Królestwie Bożym, czego Wam z całego serca życzę i sam również pragnę. Według wiary naszej niech się nam stanie.